meat. How much meat moves into the city each night? The decks of its bridges tremble in the liquefaction of sodium light. And the moon, a chemical orange. Semi-trailers strain their axles, shivering as they take the long curve over warehouses and lofts. The wilderness of streets below, the mesh of it, with Joe on the front stoop smoking, and Louise on the phone with her mother. Out of the haze of industrial meadows, they arrive numberless, hauling tons of dead lamb, bone and flesh and offal, miles to the ports and channels of the city's shimmering membrane. A giant breathing cell exhaling its waste from the stacks by the river and feeding through the night.
Mięso. Ileż to mięsa wjeżdża co noc do miasta w skroplonym sodowym świetle drżą jezdnie mostów, a księżyc to chemiczna pomarańcza. Na czepy prężą ośki i na długich łukach wpadają w dygot. Pod nimi magazyny i strychy, pustynie ulic, cała sieć, a w niej Joe, palący papierosa na schodkach przed domem i Louise, rozmawiająca przez telefon z matką. Z oparów przemysłowych łąk wytaczają się niezliczone, wlokąc tony martwej jagnięciny, ciało i kość i podroby całymi milami do portów i kanałów tej migoczącej membrany miasta, ogromnej oddychającej komórki, która usuwa swe wyziewy przez kominy nad rzeką, a nocą żeruje.
Where souls go, no telling where, down the hill and out of sight, soapbox derby heroes in a new dimension, don't bother to resurrect them, unless some old newsreel clip catches them shocked with a butter knife in the toaster. Countless snaps and episodes in space, once you hit the viewfinder that fits. It's a lie anyway, all Hollywood. The mind is a too much thing, cleansing itself like a great salt sea. Rather, imagine them in the eaves among pigeons or clustered round the D train's fan as we cross the bridge to Brooklyn. And make that a Friday night, July, say. We are walking past the liquor store to visit our love. Two black boys are eating corn doodles in the most flamboyant manner possible. she waits, trying to have the best song on as we arrive. The moon is blurred. Our helicopters are shooting at field workers. The Mets are down 3-1 in the sixth.
Dokąd idą dusze? Kto to może wiedzieć? Z górki i po krzyku. Na bobslejach ze skrzynek, prosto w nowy wymiar. Nie wskrzeszaj tych zawodników, chyba że stara kronika filmowa złapie ich porażonych z nożem wetkniętym w toster. Przestrzeń jest pełna migawek i epizodów, jeśli tylko znaleźć jej właściwy wizjer. To i tak kłamstwo, wszystko Hollywood. Umysł to odjechana rzecz, co sama się oczyszcza, jak wielkie słone morze. Lepiej wyobraź je sobie pod okapem, wśród gołębi, lub zbite przy wietrzniku w wagonie linii D, gdy przejeżdżamy mostem do Brooklynu. I niech to będzie piątek wieczór, powiedzmy w lipcu. Mijamy właśnie sklep monopolowy w drodze do naszej ukochanej. Dwaj czarni chłopcy w możliwie najwymyślniejszy sposób jedzą kukurydziane chrupki. Ona czeka, bo chce puścić najlepszą piosenkę na nasze wejście. Księżyc jest rozmazany. Nasze helikoptery strzelają do chłopów na polach. Metsi przegrywają 3-1 w szóstej. Następny wiersz to jest wiersz pod tytułem Green Sees Things in Waves, tytułowy wiersz jednej z książek, który jest nieprzełożony, ale August przeczyta go tak czy owak i prosił mnie, żeby powiedzieć Państwu, że green to oczywiście kolor przede wszystkim, ale to jest również nazwisko pewnego bezdomnego, który w pewnym okresie życia zjadł za dużo LSD.
Green sees things in waves. Green first thing each day sees waves. The chair, armoire, overhead fixtures, you name it, waves. Which, you might say, things really are. But Green just lies there a while, breathing, long, slow breaths, in and out, through his mouth, like he was maybe seasick. Until, in an hour or so, the waves simmer down and then the trails and colors off of things, that all quiets down as well, and Green starts to think of washing up. Breakfast even, with everything still moving around. Colors, trails, and sounds. From the street and plumbing next door, vibrating. Of course, you might say that's what sound really is, after all, vibrations. But Green, he's not thinking physics at this stage. Mm-mm. Our boy's only trying to get himself out of bed, get a grip. But sometimes, and this is the kicker, another party, shall we say, is in the room with Green, and Green knows this other party, and they do not get along, which understates it quite a bit. and Green knows that this other cat is an hallucination, right? But these two have a routine that goes way back. And Green starts hollering, throwing stuff until he's all shook up, whole day gone to hell. Bummer. Anyhow, the docs are having a look, see if they can't dream up a cocktail. But seems our boy ate quite a pile of acid one time. Clinical. Wow. Enough juice for half a block. Go, 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 little greenie. Blew the wiring out from behind his headlights. And now, no matter what, can't find the knob to turn off the show.
Wracamy, proszę Państwa, do przykładów. Ale też dopiero po oryginale.
The park. Jimmy. The lush. Looking rough in the shadows and dapple of light, stares down at the ground as his dogs take command of the boundaries. Nuzzling turds in the air around, snouts jerking like marionettes. He starts off slow, nursing a Pepsi and keeps to his post through the morning. He looks almost natty, frayed Ivy League compared with the guys on the corner, wasted already and screaming about which one goes to the Arabs next to buy more beer and some smokes. Then comes the talker, muttering softly, who finds his spot under the loquat and fretfully grooms in the shade. His hat could be a military beret, but it's far too big and he wears it wrong, puffed high on his head like a derby, collapsed at the edges. They usually detonate round about two. Jimmy first, somehow being the senior. A pint's in him now, high test, and he soars the dickens about something. Once it was the mayor, once the Jews. Now it's the whole stinking planet. The sun posts west of the radio tower and the talker's off on his possessed by space villain X routine, flogging his rotors up on his feet while Jimmy rails on about the ozone, the redwoods, those bastards. He spits out the buzz sound of bastards with his voice growing louder as his breaths get short. Till there's one final shriek, and then silence.
Park. Jimmy Oliva, wyglądający na zakapiora w tych cieniach i plamach światła, patrzy, jak jego psy przejmują władzę nad terenem. Wąchają gówna i powietrze, a pyski podrygują im jak marionetki. Zaczyna bez pośpiechu, pociągając Pepsi, i nie opuści stanowiska przez cały ranek. Wygląda prawie schludnie. Intelektuał w postrzępionych portkach. W porównaniu z kolesiami na rogu, zmarnowanymi już od rana i kłócącymi się, który następny skoczy do Araba po piwo i coś do palenia. Potem nadchodzi gaduła, mamrocze pod nosem, znajduje sobie miejsce pod niesplikiem i nerwowo próbuje ogarnąć się w cieniu. Jego czapka mogłaby być beretem wojskowym, lecz jest to wiele za duża i źle leży nabita powietrzem i uniesiona jak melonik. Z zapadniętym rondem. Wybuch następuje około drugiej. Zaczyna Jimmy, bo robi za seniora. Wlał już w siebie pół litra czegoś mocniejszego i piekli się w jakiejś sprawie. Kiedyś był burmistrz, potem Żydzi, a teraz ta cała zasrana planeta. Słońce stacjonuje na zachód od radiowej wieży i gaduła znów w ramach akcji opętany przez kosmicznego złoczyńcę X-a zrywa się na równe nogi i okłada kijem swoje wierniki. Tymczasem Jimmy pomstuje na temat ozonu. Sekwoi, te sukinsyny. Smaga świat głoską S w sukinsynach. Jego głos brzmi coraz donośniej, a oddech się skraca, aż słychać ostatni pojedynczy skrzyk, a potem ciszę. Yes.
What do you call them?
Świetliki.
Lightning bugs. A cruel word at eventide, and night zips up like a spider's retreat. Go back to your febrile needlework. We shall not be chasing lightning bugs in the tall grass tonight. Put the whiskey on the shelf and let us speak calmly of money.
Świetliki. Okrutne słowo o zmierzchu i noc zasuwa się szczelnie jak pajęcza kryjówka. Wracaj do swoich gorączkowych robótek. Dziś wieczór nie będziemy w wysokiej trawie gonić za świetlikami. Odstaw whisky na półkę i porozmawiajmy spokojnie o pieniądzach.
Hyper Bear Sue's 3 a.m. Imagine in all the debris of space, the countless trade names. Jugurtha, Tuolumne, Chert Parms. Some of these belong to you. Can you tell which ones? Each has its own sequence of microtones. Together, they make up a kind of tune, your tune. The ceiling and wall are star maps, breathing, alive. Those aren't stars, darling. That's your nervous system. Nana didn't take you to planetariums like this. Go on. Touch. Lovely, isn't it? Like phosphorus on Pool Lake. Sweet summer midnights, shimmery like applause under the skin. Can you make it out? Almost a hiss. An old shellac LP of white noise playing in the distance. Foolish, troublesome boy. That hapless adventuring of yours. Be very still. Now, can you hear it?
Ten wiersz nie miał przekładu, a teraz będzie wiersz, po którym przeczytam przekład. Jest taka postać, Tower, John Tower, który występuje w wierszu jako sekretarz obrony i który skończył po wielkim skandalu tę swoją funkcję.
The wind in March. Tower of Texas is spurned for defense. A drunkard and womanizer, they say of him, a mean little man. And a wild March wind cuts through a trough through the grass, scattering papers, making the old palmetto weave as tourists, shoppers, and the homeless pull up their collars, bending into the wind, pausing an instant as if to take measure of their gravity before going on. One after another, the headline stories are played out for us. Character and event receding into a gray, ghostly midden, dreams bubble up from years later. Dreams from which were awakened by the wind spraying rain against glass, rattling the windows in their frame. March, you think to yourself, trying to remember the oddly formal little man with a drink staring at your old girlfriend, Lou, with a terrifically stagey, silent movie sort of leer. You were about to speak up when the shudder and knock of wood and glass brought you awake. And you lie there for what seems a long time, listening to the wind, forgetting for a minute who it is with her back pressed against the length of you. Breathing softly.
Wiatr w marcu. Tower z Teksasu nie obejmie obrony. Mówią o nim pijak, dziwkarz, nikczemny mały człowiek. A porywisty wiatr marcowy wycina w trawie długą bruzdę, rozrzuca papiery, chwieje starą palmą, kiedy turyści, zakupowicze i bezdomni podnoszą kołnierze. Uginają się pod wiatrem i przystają, jakby chcieli sprawdzić swój środek ciężkości, nim pójdą dalej. Po kolei rozgrywają się na naszych oczach wiadomości z pierwszych stron gazet, a ich bohaterowie i wydarzenia usuwają się na jakieś ponure wysypisko widm, gdzie po latach pączkują sny, sny, z których wyrywa nas wiatr, sypiący deszczem w okna, a szyby drżą we framugach. Marzec, myślisz, próbując sobie przypomnieć tamtego dziwnie konwencjonalnego człowieczka z kieliszkiem w ręku, wpatrzonego w Lu, twoją dawną dziewczynę, niesamowicie scenicznym, jak z niemego filmu, pożądliwym wzrokiem. Masz właśnie zamiar się odezwać, kiedy stukot dygoczącego drewna i szkła wybija cię ze snu. A ty leżysz dalej, jak się wydaje, całkiem długo, słuchając wiatru i na chwilę zapominasz, kim jest ta przyciśnięta do ciebie plecami kobieta, oddychająca cicho.
A Valentine. Tired already? Or just confused? Here, let's get rid of this one over here. Put that there on top of there and give ourselves some room. For what? For the big white cloud spiring across the river between the shimmer of the DC-10 and Grant's tomb. Nice view, says the blonde with a dancer's haunch and those dear, chewy Jersey vowels, but the eyes are dull. Compared to whose? Yours, in the dark.
Porque no me deseo cuanto gusto de miña bunda cuando fizemos amor?
Because I'm swimming underwater and might drown if I speak.
Zgubiłem mikrofon. Walentynka. Już zmęczony czy tylko pogubiony? No zaraz. Może to tutaj przesuńmy tam, a tamto połóżmy tu, na samej górze. To zrobi się trochę więcej miejsca. Dlaczego? Dlatego, że wielka biała chmura wznosi się strzeliście po tamtej stronie rzeki, pomiędzy lśniącym DC-10 i grobowcem Granta. Ładny widok. Mówi blondynka, która ma biodra tancerki, a w ustach tamte bliskie sercu, poprzeciągane samogłoski rodem z Jersey. Ale oczy nijakie. W porównaniu do czyich? Do twoich w ciemności. Por qué no me dice cuando gusto de mi abunda cuando fizemos amor? Dlatego, że płynę teraz pod wodą i utonąłbym, gdybym się odezwał.
Watching dogwood blossoms fall in a parking lot off Route 46. Dogwood blossoms drift down at evening as semis pound past Phoenix Seafood and the Saverin plant west of the turnpike, Patterson, or hills beyond. The adulterated pearly light and bleak perfume of benzene and exhaust make this solitary tree and the last of its bloom, as stirring somehow after another day at the hospital with mother and the ashen old ladies, lost to TV reruns flickering overhead. As that shower of peach blossoms Dufu watched fall on the riverbank from the shadows of the Jade Pavilion, while the ghosts and the music of yellow orioles found out the seam of him and slowly cut along it.
Przyglądając się opadającym kwiatom derenia na parkingu przy szosie numer 46. Wieczorem, kiedy opada kwiat derenia, ogromne ciężarówki mijają z hukiem Phoenix Seafood i fabrykę Savarina, kierując się na zachód w stronę autostrady lub Patersonu, czy może jeszcze dalej położonych wzgórz. Z powodu rozcieńczonego perłowego światła i posępnej woni benzenu i spalin, to samotne drzewo z resztkami kwiatów jest w jakiś sposób równie poruszające po kolejnym dniu w szpitalu z matką obok staruszek o ziemistej cerze, co zagubiły się w migoczących nad nimi telewizyjnych powtórkach, jak tamten deszcz brzoskwiniowych kwiatów na brzegu rzeki, którym przyglądał się Tufu, stojąc w cieniu nefrytowego pawilonu, podczas gdy widma i śpiew żółtych wilg doszukały się w nim szwu i zwolna pruły dalej.
Someone named Gutierrez, a dream, a western. Outside the cantina with you, in the back seat of a ruined DeSoto, torn upholstery, vinyl mange, and the big old radio static frying what could only be a Dixie Cups tune. Things had gone terribly bad. And Slim, who drove us the whole long way through chaparral and dust, was in there now with them, asking for the money he had no right to. Had no right to even 10 years back when the fire was, or so he said. They nearly killed him then, the fool, the braggart, the suicide kid, just itching after a good old-timey late afternoon cowboy send-off. Blood and gold and glinting sidearms. With us stuck back there yet, hove to in the back seat like two kids waiting for dad. When you touched me, the lightest of touches, the most unforeseen, carelessly along the wrist, I nearly came unglued. I mean, I knew about Ramon, that lovely boy, and for so long, the two of you. I cherish that photo still. Your white tam o'shanter, his red Trans Am. Then I became water. Then, from what had once been my chest, a plant made of light effloresced. Thus our adventure began, our slow motion free fall through the vapors and oils. I stammered at your white flesh. And that's when the shooting began.
Człowiek nazwiskiem Gutierrez, syn, western. przed tym salunem, razem z tobą na tylnym siedzeniu rozklekotanego de Soto, podarta tapicerka, sparciały plastik i to wielgachne stare radio, w którym skwierczała jak nic melodia Dixie Cupsów. Sprawy przybrały fatalny obrót i Slim, który wiózł nas tutaj całą drogę przez Chaparral i pył, poszedł tam teraz do nich, do środka, żeby domagać się pieniędzy, które mu się nie należały. Nie należały mu się nawet przed 10 laty, kiedy był ten pożar, jak on utrzymuje. Prawie go wtedy zabili, tego głupka, pyszałka, tego synalka śmierci, którego aż świeżbi, by jak za dawnych czasów leniwym popołudniem wyprawić komuś kowbojskie pożegnanie z krwią, złotem, błyskiem rewolwerów. Tymczasem my ciągle w aucie, wrzuceni na tylne siedzenie jak dwoje dzieci, czekających na ojca. Kiedy dotknęłaś mnie, najdelikatniej jak tylko można, najnieoczekiwaniej, niby przypadkiem przeciągając ręką po przegubie, prawie się rozkleiłem. No bo wiedziałem o Ramonie, tym uroczym chłopcu, i że wy razem tak długo. Wciąż jestem przywiązany do tamtej fotografii. Twój biały beret z pomponem, jego czerwony Pontiac. Potem zamieniłem się w wodę. A tam, gdzie przedtem serce miałem, nagle świetlisty krzew ujrzałem. Tak się zaczęła nasza przygoda. Spadanie w zwolnionym tempie przez opary i olejki na widok twojego białego ciała odebrało mi mowę. I wtedy, właśnie wtedy padły pierwsze strzały.
Before dawn on Bluff Road, the crow's raw, hectoring cry scoops clean an oval divot of sky. Its fading echo among the oaks and poplars swallowed, first by a jet banking west, then the eerie Lackawanna, sounding its horn as it comes through the tunnel, through the cliffs to the river and around the bend of King's Cove Bluff, full of timber, Ford chassis, rock salt. You can hear it in the dark, from beyond what was once the amusement park. And the wind carries along as well, from down by the river, when the tide's just so, the drainage just so, the chemical ghost of old factories, the rotted piers and warehouses, lye, pig fat, copra from Lever Brothers, formaldehyde from the coffee plant, dyes, unimaginable solvents, a soup of polymers, oxides, tailings, 50 years old, seeping through the mud, the aroma almost comforting by now, like food, wafting into my childhood room with its fevers and dreams. My old parents asleep, only a few yards across the hall, door open, lest I cry. I remember almost nothing of my life.
Bluff Road, która się pojawia w tytule tego wiersza, to jest ulica, na której August się wychowywał i dorastał. Przed świtem na Bluff Road. Szorstkie, natrętne nawoływanie kruka gładko wybija dziurę w niebie, a jego echo słabnie wśród dębów i topól. Najpierw tłumione przez odrzutowiec, który przechyla się ku zachodowi. Potem przez pociąg Erie Lackawanna, co gwizdże wyjeżdżając w tunel pod skałami aż do rzeki. I gdy wyjeżdża, za urwiska King's Cove Bluff, wiosąc drewno, podwozia Fordów, sól kamienną. Słychać go w ciemności za dawnego lunaparku i wiatr niesie również z nad samej rzeki, gdy przypływ jest w sam raz i odpływ w sam raz. Chemiczne upiory niegdysiejszych fabryk, zbutwiałe pomosty i magazyny, łuk, sadło, koprę od Lever Brothers, formaldehyd z fabryki kawy, barwniki, solwenty nie do wyobrażenia, zupę z polimerów, tlenków, odpady sprzed 50 lat, przesączające się przez błoto, o zapachu, który dziś niemal krzepi, jak pokarm wpadający do mojego dziecinnego pokoju, pełnego gorączek i snów. Moi starzy rodzice pogrążeni we śnie. Parę metrów dalej, po drugiej stronie korytarza, drzwi otwarte. Żebym nie płakał? Z mojego życia pamiętam tyle, co nic.
After Catullus. Hey ho, lover boy. Is that a radioactive isotope you've got burning through your shirt front, or are you just glad to see me? Chump. You couldn't bear it at her age, much less now. Had you supposed the years made you pliant? Look at yourself. Flesh hanging off you, same as the old fucks you take steam with at the gym. Better lay off the piss, buddy boy. Think she doesn't notice? She sees plenty. Ask her girlfriends. Ask the hard-bellied punk she has it off with in the dark. Why don't you stop licking your nuts in the corner like an injured Tom? And quit muttering. You knew what you were up to when you got into this. All of your ex-sweethearts are arranged in a chorus, each in a pinafore with dazzling florets, laughing themselves sick.
Według Catulla, to mówi Ganowi na 60. urodziny. Jak się masz, uwodzicielu? Czy to jakiś radioaktywny izotop przepala ci na piersiach koszulę? Czy też po prostu rad jesteś, że mnie widzisz? Dupku, nie zniósłbyś tego w jej wieku, a co dopiero teraz? Czyżbyś uważał, że z biegiem lat robisz się bardziej giętki? Popatrz na siebie. Ciało na tobie wisi, jak na tych starych fiutach, z którymi chodzisz do łaźni, na parówki. Dałbyś sobie spokój z tankowaniem, kolego. Myślisz, że ona nie zauważy? Ona widzi, ile trzeba. Zapytaj jej przyjaciółek. Zapytaj twardobrzuchych punków, z którymi puszcza się po kątach. Przestałbyś lizać się po miękkim, jak zraniony kot. I dość narzekań. Wiedziałeś, w co się pakujesz. Od początku. Wszystkie twoje dawne narzeczone, każda w fartuszku, z bukietem olśniewających kwiatów, ustawiły się jak refrenistki i konają ze śmiechu.
Self-portrait. It was a lost dream, a bridges and heights and headed home dream, but too long, far too long, and mazy in all the wrong tone. And then there was that station, so massive, with its tiers, platforms, girders and steps, trains rushing through on the express track, filled to bursting. Commuters illuminated, each face vivid, highlighted. Is that you? exasperation, fatigue, concern at the time, but the time was all wrong. It was late, way late, the station ready to close. The subways never close, you say, even in dreams. Empty, only rarely if ever a train, but open. This was no ordinary station or dream. You could see Manhattan in the far distance, big towers beyond the raggedy miles of tenements, viaducts, frozen playgrounds. Like the view from the nor'easter headed south as it winds its way around the Bronx right before it dips down into the tunnel. But this place would have had to be in Queens. At the start, it was a plane I was headed for that morning from quite another town. This must be the old train to the plane, the one that lets you off by Kennedy. But that got shut down years ago. Now I was far from anything, Jersey especially. I always head back to Jersey in a pinch. My two suitcases were gone as well, both black, one large, one small. My shoes too, also black. There I was, lost, weaving left and right, pitiful as a bug caught out in the light. Way down there in the bowels with the gated up shoe shine, burger and newsstands, a cop, a drunk, but a barber shop of sorts still open and lit, and oddly partitioned into three distinct rooms. One with a man fitting rubber skin skulls onto mannequin heads. The next, a barber fussily attending to three bald heads. The next, what could only be a tiny morgue, but with those very same heads from the barbers, only this time like death masks of Renaissance popes. That's when I ran into this burly black guy, security or some kind of station chief. He was short with me for being there, but nice enough, and led me on a search for my two bags through horrible rooms, bodies, gunny sacks, leavings from some old and gruesome jumble sale. The last two rooms on earth, I thought to myself, and still no bag. But when I looked down, there were my shoes back on my feet again, except each from a different pair. Odd, that. But I was plenty glad to have them on, stuck by myself in the middle of nowhere with the station shutting down for the night and who knows what waiting out there in the shadows. Somehow, it had gotten to be dawn. Found myself standing up to my ankles in weeds with rusted fenders and a torn down fence. Manhattan sticking up there in the filmy distance. Lots of birds, planes too, out of Kennedy. When two ugly looking kids were headed my way, didn't like how this was shaping up at all. If I had to bolt, the weeds would hold me back. But they turned out to be sweet, bewildered boys, in wonderment at my simply standing there. I believe I had on a flannel shirt, a plaid. Sun igniting the wet, dark smells of earth. It was all so eerily gentle and strange. I might as well have been Captain Cook in the Marquesas.
Ostatni wiersz.
autoportret. To był utracony sen z mostami i wysokościami i zmierzający w stronę domu, ale za długi, o wiele za długi, zamulony i w ogóle nie tym tonem. Jeszcze był taki strasznie wielki dworzec. Cała masa poziomów i peronów, dźwigarów i schodów i pociągi przelatujące ekspresowym torem, pękające w szwach z oświetlonymi pasażerami. Każda twarz żywa, wyodrębniona, czy to ty? I rozdrażnienie, zmęczenie, niepokój o czas. Ale czas w ogóle nie był ten. Było późno, był zbyt późno. Mieli właśnie zamykać dworzec. Podziemnych nie zamykają nigdy, mówisz, nawet w snach. Są puste. Pociągów tyle, co nic. Ale otwarte. To nie był zwykły dworzec ani sen. W oddali widniał Manhattan. Ogromne wieże, a przed nim całe mile zaniedbanych czynszówek. Wiadukty, zamarznięte boiska, jakby patrzyło się od tej strony, gdzie północno-wschodni wiatr skręca na południe, mijając Bronx, zanim na dobre wpadnie do tunelu. Tyle, że to miejsce musiało być na Queensie. Z początku miałem rano zdążyć na samolot. Samolot odlatujący z innego miasta. To pewnie ten stary pociąg do samolotu, z którego do Kennedy'ego był jeszcze kawał drogi. Ale przecież dawno go zlikwidowano. I teraz byłem daleko od wszystkiego, zwłaszcza od Jersey. Zawsze wracam do Jersey, kiedy mnie przyciśnie. Znikły też moje dwie walizki, obie czarne, duża i mała, i moje buty również czarne. I tak kluczyłem to w lewo, to w prawo, całkiem pogubiony, żałosny jak robak, co ucieka spod lampy. W samym środku tych trzewi, obok nieczynnego pucybuta, zamkniętych hamburgerów, gazet, policjanta, pijaka. Lecz coś jakby zakład fryzjerski było oświetlone i dziwnie podzielone na trzy odrębne pokoje. W jednym jakiś mężczyzna przymierzał manekinom skóropodobne czaszki z gumy. W drugim fryzjer z wielkimi szykanami obsługiwał trzy łysiny. Trzeci musiał być po prostu małą kostnicą, lecz z tymi samymi trzema głowami od fryzjera, co teraz były jak maski pośmiertne renesansowych papieży. I wtedy wpadłem na tego krzepkiego murzyna z ochrony lub kogoś w rodzaju zawiadowcy stacji. Był oschły, jak mnie zobaczył, ale w sumie miły i wziął mnie na poszukiwanie obu toreb. Przez okropne pokoje, z ciałami, tobołkami, resztkami jakiejś wielkiej, makabrycznej wyprzedaży. Dwa ostatnie pokoje na ziemi usłyszałem własny głos. A toreb wciąż nie było, lecz gdy spojrzałem w dół, znów miałem na nogach buty. Tyle, że nie do pary. Dziwna sprawa, ale rad byłem niezmiernie, że je mam na sobie. Skoro wylądowałem sam na tym odludziu, a dworzec właśnie zamykano na noc. I diabli wiedzą, co mogło się czaić w ciemności. Jakoś się zaraz zrobił świt. Odkryłem, że stoję po kostki w zielsku, obok zardzewiałych błotników i rozwalonego płotu. We mgle na dalszym planie sterczał Manhattan. I było mnóstwo ptaków i samolotów znad Kennedy'ego. Wtedy to w moją stronę ruszyło dwóch paskudnych wyrostków. Zapowiadało się jak najgorzej. Gdybym chciał nawiać, zatrzymywałyby mnie chwasty. Ale okazało się, że to sympatyczni, zdezorientowani chłopcy, którzy nie mogą się nadziwić, że ja tak sobie stoję. Miałem chyba na sobie flanelową koszulę w kratę, a słońce rozpalało ciemne, wilgotne zapachy ziemi. Wszystko to było tak niesamowicie łagodne i obce, jakbym był jakimś kapitanem Cookiem na Markizach. Dziękuję Państwu.
Thank you very much.